pary RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia. Nasi dzisiejsi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Janik. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 18 lutego. Większość państw europejskich, podobnie jak USA, uzna niepodległość Kosowa. Serbowie ostro protestują. W Afganistanie w nowym zamachu ginie 37 osób. W Pakistanie odbyły się wybory parlamentarne w atmosferze przemocy. Na podparyskich gorących przedmieściach policja przeprowadziła wielką obławę. Oto najważniejsze z tematów naszego dziennika. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Sylwii Gips, Katarzyny Zawickiej i Marka Brzezińskiego, skądinąd autora dzisiejszej kroniki sportowej, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji reportaż Anny Bernhardt o rozpoczynającym się dzisiaj roku Zbigniewa Herberta, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, Eurekę, czyli nowinki naukowo-techniczne zebrane przez Piotra Rosochowicza oraz kolejną lekcję języka francuskiego, a zaczynamy teraz od pełnego wydania dziennika RFI. Po proklamowaniu w niedzielę niepodległości Kosowa przez parlament w Prisztynie premier Hashim Thaçi oznajmił w poniedziałek, iż zwrócił się oficjalnie do wszystkich rządów świata o uznanie tej niepodległości. Napływają od tej chwili wzajem sprzeczne reakcje i komunikaty. Świat bowiem jest w tej kwestii mocno podzielony. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej, potępiając niedawne akty przemocy w Serbii i Kosowie, uzgodnili po południu w Brukseli, iż w sprawie niepodległości Kosowa każdy z 27 państw członkowskich podejmie własną decyzję zależnie od stosowanych przez siebie praktyk i reguł prawnych. Ta wspólna deklaracja winna otworzyć drogę do szybkiego uznania nowego państwa przez szereg krajów europejskich. Uczyni to lada moment, jak się ocenia, od 15 do 20 krajów, w tym cztery największe, czyli Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Winno to niemal zbiec się w czasie z oficjalnym uznaniem niepodległości Kosowa przez Stany Zjednoczone, co zwiastuje niedwuznacznie deklaracja prezydenta George'a Busha, który reagując na gorąco przed kamerami NBC podczas wizyty w Tanzanii stwierdził, iż Kosowianie są od tej chwili niepodlegli. Francja jako pierwsza głosem szefa dyplomacji Bernarda Kouchnera zapowiedziała w Brukseli, iż zamierza uznać niepodległość Kosowa. Prezydent Sarkozy wedle Kouchnera wyśle już dziś wieczorem list w tym duchu do przywódców w Prisztynie. Zamiar uznania niepodległości Kosowa wyraziły już rządy w Londynie i w Rzymie. Niemcy powinny uczynić to w środę po Radzie Ministrów. Ale bodajże wyprzedził wszystkich Afganistan, stwierdza w deklaracji MSZ-u w Kabulu, iż uznaje prawo Kosowa do niepodległości. Nie brakuje rzecz prosta reakcji negatywnych. Hiszpania, która obawia się, iż przykład serbskiej prowincji doda wiatru w żagle baskijskim czy katalońskim separatystom, zapowiedziała z góry, iż nie uzna jednostronnej decyzji władz Kosowa. Uważamy to za naruszenie międzynarodowego prawa, oświadczył minister spraw zagranicznych Moratinos. Proklamacja niepodległości Kosowa jest aktem nielegalnym, oświadczył również prezydent Rumunii Traian Basescu. Chiny, lękające się reakcji Tajwanu, oznajmiły z góry, iż są tym wydarzeniem głęboko zaniepokojone. Rosja zaś uprzedziła, iż secesja Kosowa będzie mieć reperkusje we wszystkich regionach świata, gdzie żywe są tendencje separatystyczne. Parlament rosyjski uznał zresztą w przyjętej w poniedziałek deklaracji, że Moskwa będzie miała odtąd prawo zrewidować swoją politykę w odniesieniu do samozwańczych państw na obszarze byłego ZSRR, co dotyczy Abchazji i południowej Osetii na terytorium Gruzji, Zadnie Strza w Mołdawii oraz Górnego Karabachu w Azerbejdżanie. Najdobitniej zaś, rzecz jasna, protestują pierwsi zainteresowani, czyli Serbowie. Dotyczy to zarówno reakcji władz w Belgradzie, co protestów Serbów zamieszkujących Kosowo. Przed mikrofonem Sylwia Gips.
Rząd serbski wniósł do wymiaru sprawiedliwości oskarżenie o zorganizowanie proklamacji fałszywego państwa na serbskim terytorium pod adresem trzech przywódców Kosowa, prezydenta Fatmira Sejdiu, premiera Hashima Thaçi i przewodniczącego parlamentu Jakuba Krasniki. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych popełnili oni przestępstwo przeciwko konstytucyjnemu porządkowi i bezpieczeństwu Serbii. Ten sam komunikat stwierdza, że granice Serbii są nienaruszalne i nie mogą ulec zmianie bez nowelizacji konstytucji. Szef serbskiej dyplomacji Vuk Jeremić zapowiedział, że Serbia jako członek ONZ i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przeciwstawi się wejściu Kosowa do tych instytucji. Prezydent Boris Tadić uprzedził 17 lutego w dniu proklamacji niepodległości Kosowa, że Serbia sięgnie po wszystkie pokojowe, dyplomatyczne i legalne środki, by anulować akt, którego dopuściły się kosowskie instytucje. Około 5000 osób manifestowało przeciwko niepodległości Kosowa w centrum Belgradu w poniedziałek 18 lutego. Byli to w większości studenci, ale także, podaje agencja France Press, grupa kibiców serbskiej ekipy piłki nożnej znanych z chuligańskich ekscesów. W niedzielę w Belgradzie kilkuset młodych demonstrantów ciskało kamieniami i zapalonymi pochodniami w gmach ambasady Stanów Zjednoczonych i Słowenii, która sprawuje rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej. Kilkutysięczna manifestacja młodych Serbów także miała miejsce w Banja Luce, stolicy serbskiej części Bośni. W samym Kosowie odbyły się manifestacje i zgromadzenia w północnej części kosowskiej Mitrowicy i w enklawach zamieszkałych przez Serbów. Odbyły się one w spokoju.
Do sprawy Kosowa i niepodległości tej serbskiej prowincji powrócimy jeszcze zarówno w przeglądzie prasy, jak i w naszym rozdziale europejskim. Tu Paryż RFI, a tu dalsze wiadomości dziennika. Do nowej straszliwej masakry doszło na południu Afganistanu, gdzie w zamachu samobójczym w Spinpoldach na granicy z Pakistanem zginęło co najmniej 37 afgańskich cywilów. Wśród blisko 30 rannych jest także 3 żołnierzy NATO. Celem zamachowców, którzy użyli samochodu pułapki, był najwyraźniej konwój sił kanadyjskich. W niedzielę rano zamachowiec samobójca zabił ponad 100 osób, detonując ładunek w tłumie kibiców asystujących w walce psów na przedmieściach Kandaharu. W eksplozji na południe Afganistanu zginął ponadto żołnierz brytyjski, a jego kolega został ranny. Wszystkie oczy zwrócone dziś są również ku sąsiedniemu Pakistanowi, gdzie o 13 naszego czasu zakończyło się głosowanie w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Stawka jest bardzo wysoka, decydują się bowiem losy prezydenta Musharrafa oraz przyszłość jedynego państwa muzułmańskiego dysponującego bronią nuklearną. Perwez Musharraf obiecał w poniedziałek, że będzie współpracować w sposób całkowicie harmonijny z partiami, które z wyborów wyjdą zwycięsko, jakiekolwiek by to partie nie były. Nie będzie to zapewne wspierająca go pakistańska Liga Muzułmańska. Przedwyborcze sondaże dawały największe szanse na zwycięstwo pakistańskiej partii ludowej, której przewodziła Benazir Bhutto. Po zabójstwie przywódczyni opozycji 27 grudnia przewidziane na 8 stycznia wybory zostały przełożone. Pierwszych oficjalnych wyników spodziewać się należy dopiero w środę. Nie obyło się także bez aktów przemocy. Od niedzieli w Pakistanie w różnych incydentach i zamachach co najmniej 14 osób zginęło, w tym jeden z kandydatów opozycji, a około setki zostało rannych. Prawdopodobny następca Putina, Dmitrij Miedwiediew, opowiedział się za utrzymaniem w Rosji silnej władzy prezydenckiej, nawet wówczas, gdy premierem zostanie ustępujący szef państwa, Władimir Putin. Rosja zbudowana była zawsze wokół twardej władzy wykonawczej, rozpadłaby się zaś, gdyby stała się republiką parlamentarną, wyjaśnia w wywiadzie dla tygodnika Itogi Dmitrij Miedwiediew, cieszący się obecnie poparciem 80% Rosjan. Zapewnia on, iż w centrum władzy pozostanie urząd prezydenta. Silna władza nie boi się dyskusji politycznej i nie ściąga z całego kraju sił specjalnych, aby zdławić manifestacje. Odpowiada mu pośrednio w wywiadzie dla AFP niedoszły kandydat opozycji w wyborach prezydenckich 2 marca Garry Kasparow. Były szachowy mistrz świata dodaje, iż opozycja gotowa jest kontestować nieprawomocny, jak mówi, wybór Miedwiediewa, organizując 3 marca marsze niezgody w Moskwie i w Petersburgu. Tu Paryż RFI, na koniec dziennika. Przeniesiemy się jeszcze do Francji.
Operacja policyjna o wyjątkowym zasięgu przeprowadzona została w poniedziałek 18 lutego o świcie na podparyskich przedmieściach w północnym departamencie Val d'Oise. Wzięło w niej udział około 1000 policjantów, którzy aresztowali 33 na 38 osób poszukiwanych w ramach śledztwa w sprawie zamieszek, które miały miejsce w tym rejonie w listopadzie 2007 roku. Tak zwani młodzi podpalili wtedy w Villiers-le-Bel bibliotekę, szereg budynków publicznych i kilkadziesiąt samochodów. Rannych zostało po raz pierwszy w takich okolicznościach z broni palnej 102 policjantów, którzy usiłowali przeciwstawić się wandalom. Wcześniej dwóch nastolatków na motocyklu zginęło wskutek zderzenia z pojazdem policyjnym. Śledztwo w tej sprawie nie zostało zakończone. Poniedziałkowa operacja policyjna odbywała się pod okiem licznych reporterów, fotografów i ekip telewizyjnych. W sprawozdaniach podkreśla się widowiskowy aspekt i niejaką brutalność interwencji. Policjanci w hełmach i kominiarkach obstawiali domy, mieli tarany, wyważali drzwi. Prokurator miasta Pontoise, Marie-Thérèse de Givry, uznała, że zastosowane metody były odpowiednie w stosunku do powagi popełnionych przestępstw, a także wymogów akcji, gdyż osoby poszukiwane były liczne i trzeba było zatrzymać je jednocześnie, ażeby nie mogły porozumiewać się za pomocą komórek. Przedstawiciele opozycji potępili operację policyjną. Socjalistka Ségolène Royal powiedziała, że chciano przestraszyć i wpłynąć na opinię publiczną. Przywódca centrowej partii MoDem, François Bayrou, powiedział, że nie należy mieszać inscenizacji i sprawiedliwości.
Dodajmy jeszcze, że w 85 roku życia w szpitalu w Caen w Normandii zmarł pisarz i filmowiec Alain Gros-Grillet, uchodzący za papieża Nouveau Roman, jak piszą agencje. Był zapewne jednym z najważniejszych teoretyków tego nurtu literackiego, którego osiągnięcia artystyczne czasami są kontestowane. Poza licznymi esejami i powieściami jak Dom schadzek, Podglądacz czy Gumy, Alain Gros-Grillet zostawił po sobie szereg filmów. Napisał także scenariusz do sławnego filmu Alaina René zeszłego roku w Marienbadzie. Był to dziennik RFI na przegląd prasy francuskiej. Zapraszają Katarzyna Zawicka i Marek Brzeziński.
Niepodległość Kosowa to temat zdecydowanie dzisiaj dominujący we francuskiej prasie i wszystkie dzienniki zgodnie podkreślają, że Europa podzieliła się. Kosowo stało się niepodległe, Europa dzieli się. To tytuł z pierwszej strony Le Figaro. Libération, która poświęca temu tematowi cztery pierwsze strony, tytułuje Kosowo ryzykowna niepodległość. Poza faktem podziału Europy, przypominając, że Kosowo jest jedynym państwem powstałym po rozbiciu Jugosławii, którego obszar wyznaczono w oparciu o granice etniczne. Kosowo, niepodległość pod nadzorem, to z kolei tytuł katolickiego La Croix. Wszędzie przewijają się informacje o obawach innych państw, że proklamowanie niepodległości Kosowa może stać się zachętą dla innych separatystów. Z tego też względu Madryt oświadczył, że nie zamierza uznać istnienia nowego państwa. Baskowie z pewnością tylko czekali na taki precedens. Mimo że podobne obawy można mieć i co do Korsykan, Francja będzie prawdopodobnie jednym z pierwszych państw, które Kosowo uznają. Drugi temat, który przewija się przez wszystkie francuskie dzienniki, to ostatnie poczynania prezydenta Sarkoziego. Tym razem nie chodzi o jego romanse ani wycieczki do Luna Parku, ale o wtrącanie się do tego, czym zajmować się nie powinien. To też zresztą nie nowina, robi to regularnie, jakby uważał, że jest jedyną osobą w tym kraju zdolną do podjęcia słusznych decyzji. Tym razem chodzi o pomysł nauczania dziesięciolatków o Holokauście, nauczania dość specjalnego, bo prezydent wymyślił, że każde francuskie dziecko weźmie w opiekę pamięć o jednym dziecku żydowskim, wywiezionym z Francji do obozu zagłady w czasie II wojny światowej. Pomysł ten wzbudził poważne kontrowersje ze zdecydowaną przewagą krytyki. W lewicowej Libération czytamy o opublikowanym w piątek apelu o republikańską czujność wobec prezydenta o monarchistycznych zapędach. Apel podpisało wiele osobistości z francuskiej sceny politycznej, głównie z lewicy i centrum. Doradca Pałacu Elizejskiego skwitował ten apel jednym zdaniem. Podpisali go przegrani z półfinału, m.in. François Bayrou i z finału Ségolène Royal. Ale projekt Sarkoziego skrytykowali nie tylko politycy, ale i historycy i przede wszystkim nauczyciele. I nie chodzi o sam fakt uczenia o zagładzie Żydów, tylko że to nauczanie ma mieć z góry narzuconą formę. Dlaczego w stołówkach szkolnych nie podawać raz w roku zupy takiej, jaką jadali więźniowie w Auschwitz? Ironizuje Anet Wiewiorka, historyk, specjalista od Shoah. Prawicowe Le Figaro lojalnie nie krytykuje prezydenta, przedstawia tylko wypowiedzi uczniów, których projekt dotyczy, czyli dziesięciolatków. Chyba można sobie je darować, bo demokracja demokracją, prawo dziecka do głosu można w pełni uszanować, ale może niekoniecznie na tematy, o których jednak pojęcia mieć nie może. Ale to już oczywiście moje poglądy. Na zakończenie dzisiejszego przeglądu prasy porannej jeszcze kilka słów o Putinie, tym razem widzianym oczami rosyjskich humorystów. Nie mają oni łatwego życia, bo żadna z sieci telewizyjnych, wszystkie są kontrolowane przez Putina, ich nie zatrudnia. Na szczęście pozostaje im jeszcze radio. Taki los spotkał m.in. Wiktora Szenderowicza, dziennikarza, autora publicystyczno-satyrycznego programu Kukły, zaprzysiężonego przeciwnika Putina. Reżim autorytarny i satyra nie idą w parze, mówi Szenderowicz, cytowany przez Lacroix. Humor nie zniknął z ekranów rosyjskiej telewizji, ale jaki humor? Prawdziwy jego sens przetrwał już tylko w opowiadanych sobie prywatnie dowcipach. A te są wszechobecne. W domach, w miejscach pracy, w internecie. Nawet na Kremlu, bo to już nie te czasy, co za Stalina. I nie ten strach. Teraz to tylko parodia strachu, żartuje na pół serio Wiktor Szenderowicz.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner stwierdził w czasie pobytu w Betlejem, że według niego rozmowy palestyńsko-izraelskie w sprawie znalezienia rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie przebiegają w niemrawym tempie. Jego zdaniem należy przede wszystkim odbudować zaufanie stron konfliktu. Czytamy na łamach francuskiego dziennika Le Monde. Korespondent gazety, pisząc o nastrojach panujących wśród Palestyńczyków z Betlejem, stwierdza, że dla nich wielkim wydarzeniem było rozpoczęcie trzeciej wizyty na Bliskim Wschodzie szefa dyplomacji francuskiej od Betlejem. Powszechnie uznano to za wielki zaszczyt i gest w stosunku do mieszkańców miasta. Tym większy był kontrast zachowania ministra Kouchnera z postawą George'a W. Busha. Prezydent Stanów Zjednoczonych ostentacyjnie zbojkotował osobę burmistrza miasta Wiktora Battersecha ze względu na jego przynależność do Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Bushowi przeszkadzało to, że Battersach został wybrany na burmistrza Betlejem także głosami Hamasu. A w oczach prezydenta Stanów Zjednoczonych obydwa ugrupowania są organizacjami terrorystycznymi. Kouchner wybrał inną drogę. Zbagatelizował fakt popierania Battersecha przez Hamas, uznając, że bardziej liczy się postawa burmistrza Betlejem, otwarcie głoszącego, że jest zwolennikiem pokojowego rozwiązania konfliktu. A w oczach szefa francuskiej dyplomacji tylko to się liczy. Poza tym Betlejem ma według Kouchnera znaczenie symboliczne. Chodzi o mur oddzielający miasto, w którym narodził się Zbawiciel od sąsiedniej Jerozolimy. Kouchner nie mógł nie odwiedzić dawniej francuskiego szpitala Świętej Rodziny, gdzie pracował krótko w czasie pierwszej intifady w 1987 roku. Na oddziale położniczym 13% z przychodzących tu na świat, ponad 1300 dzieci hospitalizowanych jest na oddziale intensywnej terapii. To wynik stresu i klimatu politycznego, usłyszał Kouchner od tamtejszych lekarzy. Wizyta w Betlejem była jednak przede wszystkim okazją do przypomnienia stanowiska Francji wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie. Paryż domaga się natychmiastowego wstrzymania budowy nowych osiedli żydowskich, zniesienia blokady Strefy Gazy przez wojsko izraelskie i zaprzestania palestyńskich ataków rakietowych na terytorium Izraela. Kouchner przy okazji podkreślił, że Francja nie czyni żadnej różnicy między Palestyńczykami z zachodniego brzegu Jordanu i tymi ze Strefy Gazy. Francuski minister podkreślił, że zawieszenie broni może wejść w życie natychmiast, ale to nie Francja ma mówić, czy Izrael powinien, czy też nie powinien negocjować z Hamasem. W rozmowie z przedstawicielami obydwu stron konfliktu Bernard Kouchner, który w przeciwieństwie do poprzednich wizyt w tym regionie nie tryskał optymizmem, podkreślił, że w interesie obydwu stron leży zaaprobowanie co najmniej dwóch propozycji z planu Tony'ego Blaira. Między innymi chodzi o budowę stacji uzdatniania wody w Gazie. Zanieczyszczenie truje nie tylko wodę przeznaczoną dla Palestyńczyków, ale także jest niebezpieczne dla wody pitnej, z której korzystają mieszkańcy Izraela. Tymczasem władze izraelskie nie zgadzają się na budowę stacji, gdyż do tego potrzebny jest cement, a Izrael zakazuje wwożenia cementu na terytoria palestyńskie w obawie o to, że cement będzie wykorzystany do budowy bunkrów.
RFI, Radio France Internationale.
Do nowego w Europie. Sylwia Gibbs.
Europa ma od niedzieli 17 lutego nowe państwo Kosowo, graniczące z Czarnogórą, Serbią, Macedonią i Albanią. Na terytorium liczącym 10 887 km kwadratowych mieszka nieco ponad 2 miliony mieszkańców. 90% z nich to Albańczycy. Mniejszość serbska skupiona jest głównie na północy. Na obszarze Kosowa mieszkają także Turcy, Bośniacy i Romowie. W 1999 roku była prowincja serbska stała się protektoratem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nad utrzymaniem pokoju czuwają międzynarodowe siły KFOR pod auspicjami NATO. Unia Europejska dostarcza pomoc gospodarczą. Oficjalną walutą jest euro. Po 8 latach zależności od pomocy międzynarodowej, połowa ludności Kosowa żyje poniżej progu ubóstwa. Nowa Republika liczy ponad 45% bezrobotnych. Co trzeci młody mieszkaniec Kosowa nie uczy się i nie pracuje. Odbudowano zniszczone domy, ale nie sieć drogową. Nadal mają miejsce przerwy w dopływie prądu, a główną działalnością gospodarczą jest drobny handel i zajęcia na granicy legalności. Kosowo ma jednak liczne kopalnie węgla i innych kruszców. Potencjał gospodarczy istnieje, trzeba go tylko rozwinąć, jak powiedział francuski filozof, znawca spraw międzynarodowych Pierre Asner, zaproszony przez naszą rozgłośnię.
Les gens qui venaient de là-bas et qui disaient les autres, l'Albanie, la Bulgarie, la Roumanie, il y a un grand essor économique, pas au Kosovo, parce que il y a.
Ludzie przyjeżdżający z regionu Bałkanów mówią, że inne kraje, Rumunia, Albania, Bułgaria, przeżywają wielki wzlot gospodarczy, ale nie w Kosowie, dlatego że tam panuje sytuacja tymczasowa, nie do zniesienia, więc nikt nie chce inwestować, skoro nie wiadomo, co się wydarzy. Zdaniem Pierre'a Asnera sytuacja mogłaby zmienić się na lepsze w ustabilizowaniu Kosowie. Według korespondenta francuskiego radia w Brukseli, Quentin Dickinsona, Kosowo, wbrew proklamacjom, nadal nie będzie suwerenne.
L'Union européenne vient de nommer son haut représentant à Pristina. Il s'agit d'un haut fonctionnaire néerlandais, Peter Feit, à la tête d'une équipe.
Unia Europejska mianowała już swego przedstawiciela w Kosowie, jest nim Peter Feit, który stanie na czele ekipy złożonej z około 300 osób, wśród nich 75 międzynarodowych urzędników. Ten faktyczny prokonsul będzie ściśle kontrolował rząd i parlament Kosowa i będzie za to odpowiadał w Brukseli przed Javierem Solaną, zwierzchnikiem unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jednocześnie Unia wyśle do Kosowa w ciągu najbliższych 4 miesięcy misję Eulex, złożoną z 1500 policjantów z 26 krajów członkowskich, ponad 200 sędziów i prokuratorów oraz kilkuset celników, strażników granicznych i więziennych. Eulex ma przeciwdziałać starciom międzyetnicznym i zorganizowanej przestępczości w Kosowie i kontrolować wymiar sprawiedliwości i policję nowego państwa. Na czele misji Eulex mianowany został francuski generał Yves de Kermabon. Unia Europejska wyda na Kosowo do 2010 roku 2 miliardy 330 milionów euro. Więcej na głowę mieszkańca niż w którymkolwiek innym kraju na świecie. Trudno w tych warunkach mówić o niezależności i suwerenności. Kończy Quentin Dickinson w korespondencji nadanej przez rozgłośnię France Culture w niedzielę 17 lutego w dniu proklamowania niepodległości Kosowa.
I tym samym zamykamy nasz ściśle informacyjny i komentarzowy rozdział audycji. Na początek następnej magazynowej części naszego programu oddaję głos Annie Bernhardt.
Rok 2008 został ustanowiony specjalną uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Zbigniewa Herberta. Z okazji 10. rocznicy śmierci poety postanowiono uczcić wieszcza, który, jak głosi fragment sejmowej uchwały, w dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad w sztuce kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcie dobra i zła. Koordynatorem obchodów z ramienia ministra kultury i dziedzictwa narodowego jest Biblioteka Narodowa. W poniedziałek w Warszawie odbywa się uroczysta inauguracja roku Herberta. Pierwsza część w Teatrze Narodowym z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego uświetniona będzie recytacjami utworów poety w wykonaniu Zbigniewa Zapasiewicza. A w drugiej części wieczoru, otwartej dla szerokiej publiczności, młodzi artyści zaprezentują instalacje związane z życiem i twórczością Zbigniewa Herberta. Gościem honorowym uroczystości jest wdowa po poecie pani Katarzyna Herbertowa, która 4 lata temu uczestniczyła w wieczorze w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Zapytałam ją wtedy, którędy prowadziły francuskie ścieżki autora Barbarzyńcy w ogrodzie.
Ja niewątpliwie zaczął od Paryża, nie tylko od Luwru. Ciekawość i pasją się stały katedry gotyckie i to go prowadziło w najrozmaitsze miejsca. No, oczywiście Chartres, ale potem Rouen, północ Francji, do tej katedry, która jest, nigdy nie była dokończona, to było Beauvais. Cały szereg miejsc, które były po prostu miejscami jego nie tylko zachwytów i podziwu dla pejzażu i dla wspaniałości tych budowli, ale tak samo, bo przecież on miał już w zamyśle książkę i ta książka stała się później, czyli Barbarzyńca w ogrodzie, stał się później naprawdę przewodnikiem dla nie tylko dla Polaków, zaznaczam to, bo będąc w Niemczech, znałam Niemców, którzy mieli to przy łóżku, czytając. Niemcy zawsze są ciekawi poznawania różnych rzeczy, ale wyjeżdżali z tym, tak jakby to był ich gid do odkrywania świata.
A w Paryżu ulubione miejsce?
Więc muszę tutaj wyznać, że ja przez pierwsze 2 lata nie byłam tutaj przecież nim. On wrócił do Polski w 60 roku, a ja wyjechałam do Francji w 61 roku. I nasze drogi się całkowicie rozchodziły, prawda? No on pisał wtedy w Polsce już, pracował nad tym tomem esejów, a ja byłam tutaj i spotkaliśmy się dopiero po paru latach. I tutaj żeśmy się pobrali w 68 roku.
Polski Paryż?
Z polskim Paryżem. Czy myśmy mieli bardzo dużo do czynienia. Wtedy jeszcze istniało na Saint-Germain-des-Prés i na bulwarze Saint-Germain istniała kawiarnia, w którejśmy się spotykali, ale to nie była Old Navy, w której wcześniejsi Polacy się spotykali. Potem już to była inna kawiarnia, w której żeśmy się spotykali. Tam poznałam Janka Lebensteina, którego znał już Herbert, i jego ówczesną przyjaciółkę Olgę Scherer i bardzośmy się zaprzyjaźnili. To była bardzo wielka przyjaźń, bardzo serdeczna. Lebenstein wspaniale mówił o malarstwie i oni się znakomicie uzupełniali, to znaczy Herbert i Lebenstein. Poza tym mieli wspólne jakieś jakby poczucie humoru, które ich też łączyło w pewnych sprawach, w pewnych okolicznościach.
Leżą obok siebie teraz.
Leżą obok siebie, głowami do siebie, tak. Piękny zresztą nagrobek zrobiła siostrzenica Janka z tego baranka, który jest w Apokalipsie, tam u Palotynów, tak, którą robił Lebenstein. I ona zrobiła piękny nagrobek z tego baranka właśnie z Apokalipsy na Janka grobie. A z drugiej strony jest grób Zbigniewa.
Do obchodów roku Zbigniewa Herberta wrócimy w naszych audycjach, zwłaszcza, że we Francji polski poeta spędził sporo czasu i sporo dzieł tu powstało.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny Piotr Błoński.
W 2006 roku 40 koncernów tworzących elity i zarazem indeks paryskiej giełdy CAC 40 pobiła rekord, wypracowując ponad 100 miliardów euro zysków. Czy ten rekord został pobity w 2007 roku? Jeszcze nie wiadomo. Na razie znane są wyniki połowy spółek. W sumie wynoszą one 60 miliardów euro. Wyniki ogłosiło 19 spółek i spośród nich tylko jedna, Alcatel-Lucent, podniosła w ubiegłym roku straty, niebagatelne zresztą, bo 3,5 miliarda euro. Natomiast rekordzistą w zyskach jest naftowiec Total, który zarobił netto 12 miliardów 203 miliony euro przy obrotach sięgających prawie 159 miliardów. Między 7 a 8 miliardów zysku zgłosiły bank BNP Paribas, przejęty przez indyjskiego miliardera koncern stalowniczy Arcelor, obecnie występujący pod nazwą ArcelorMittal, oraz firma farmaceutyczna Sanofi Aventis. 6 300 000 000 zarobił koncern telekomunikacyjny France Telecom. Ponad 4 000 000 000 koncern przemysłu spożywczego Danone. Na tę ostatnią liczbę składa się jednak nie tylko wynik operacyjny, lecz także sprzedaż amerykańskiej spółce Kraft, znanej z petiberów firmy Lu, za ponad 3 000 000 000 euro. Od 2 do 3 000 000 000 zarobiły Renault, L'Oréal i LVMH, prawie 2 000 000 000 Lafarge. Poprzestańmy na tym na razie. Co ciekawe, wśród wymienionych są prawie tylko firmy przemysłowe. Do sektora usług należy jedynie France Telecom i po części L'Oréal i LVMH, jako że w sektorze luksusu trudno jest odróżnić produkcję od handlu. Koncerny usług finansowych jak Unibail czy informatycznych jak Capgemini mają zyski mniejsze, poniżej 1 000 000 000. Prawie 1 000 000 000 zarobił na czysto bank Société Générale, mimo wiadomej katastrofy z samowolnym traderem i mimo strat na kredytach subprime. Bez tego zysk tego banku byłby wyniósł 6 do 9 000 000 000. Oczekuje się jeszcze na wyniki takich potentatów jak hotelarski Moloch Accor, spółka Alstom produkująca m.in. pociągi tyżywy, ubezpieczalnia AXA, firma budowlana i zarazem właściciel głównego kanału telewizji Bouygues, sieć supermarketów Carrefour, konsorcjum bankowe Crédit Agricole, były monopolista elektroenergetyczny EDF oraz gazowy GDF, spółki Lagardère, Schneider, Suez, STM, Veolia, Vinci i Vivendi, by poprzestać na najbardziej znanych. Po każdym z nich można się spodziewać 2 000 000 000 zysku. Wyniki wiodącej 40 są ponadto w większości wypadków wyraźnie wyższe niż w poprzednim roku. Progresja 30% wcale nie należy do wyjątków. Wielkie francuskie koncerny dzielnie więc konkurują na światowym rynku, ale ich bardzo dobre wyniki wcale nie świadczą o dobrej formie gospodarki francuskiej, której wzrost wyniósł zaledwie 1,9%. Przeciwnie, jak zauważają eksperci, 80% zysków 40 wypracowywanych jest za granicą. Patetyczne są na tym tle protesty załóg francuskich zakładów tych wielkich firm, że zarzucają one prezesom i menedżerom nieproporcjonalnie wielki wzrost zarobków w porównaniu do zarobków pracowniczych. Tymczasem francuska baza przemysłowa tych firm akurat mniej przyczynia się do ich bogactwa niż filie zagraniczne. Czy te wyniki zapowiadają dalszy wzrost? Przeważa wśród ekspertów mniemanie, że nie. Że nieuchronne zahamowanie wzrostu światowego musi się odzwierciedlić w ich wynikach tegorocznych. Natomiast inne czynniki sprzyjają francuskim firmom, jak dobry wizerunek francuskich produktów w świecie, szczególnie w sferze luksusu i wysokiej technologii. Inne czynniki, trudniejsze do przeanalizowania, ale na pewno korzystne, to wzrost inwestycji o 5% oraz największa od 8 lat liczba nowo utworzonych stanowisk pracy, bez mała 300 tysięcy.
RFI, la radio du monde.
Eureka, pod redakcją Piotra Rosochowicza.
70 astrofizyków kierowanych przez Scotta Gaudiego ze Stanowego Uniwersytetu w Ohio w USA ogłosiło wszem i wobec w naukowym piśmie Science, że odkryty został nowy układ słoneczny, odległy od naszej planety o około 5000 lat świetlnych. Dużą rolę w tych badaniach odegrał zespół astrofizyków z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcom udało się odkryć ostatnio 270 egzoplanet, planet pozasłonecznych, krążących po orbitach wokół 25 Słońc. Pierwsze z tych badań prowadzili Szwajcar Michel Mayor oraz Francuz Jean-Philippe Beaulieu z paryskiego Instytutu Astrofizycznego. Polska ekipa naukowa przy pomocy gigantycznego teleskopu w Chile przez kilka ładnych lat obserwowała setki gwiazd galaktycznych i spokojnie czekała, aż zdarzy się to, że ta sama gwiazda znajdzie się ponownie w polu widzenia teleskopu. No i właśnie taki cud się zdarzył, a trzeba powiedzieć, że jest to praktycznie niemożliwe, gdyż pole grawitacyjne danej gwiazdy zagina niejako wysyłane przez nią światło zgodnie z zasadami Einsteina. To wtedy właśnie może ono znaleźć się w polu obserwacyjnym danego teleskopu. Obserwacja tego zjawiska nazywa się soczewkowaniem grawitacyjnym. 28 marca 2006 roku polscy uczeni dostrzegli w polu obserwacyjnym nienaturalne wybrzuszanie światła. Natychmiast postawili wszystkich astrofizyków na całym świecie na nogi. Astronomowie w Chile, w Nowej Zelandii, w Izraelu, w Arizonie, Nowym Meksyku, w Tasmanii i na Wyspach Kanaryjskich natychmiast skierowali swe teleskopy w kierunku wskazanym przez Polaków. W dniach od 5 do 6 kwietnia 2006 roku małe piki światła zdradziły obecność planet. Potem już pozostały tylko obliczenia matematyczne. I w końcu nowy Układ Słoneczny okazał się faktem. Znajdują się tam dwie duże planety. Jedna ma około 70% masy Jowisza, druga około 90% masy Saturna. Centralna gwiazda jest o połowę mniejsza od naszego Słońca. Jest też ciemniejsza i nieco chłodniejsza. Fascynujące, że jeśli przeskalujemy wszystko, jasność masy gwiazdy macierzystej i planet, wyjdzie nam, że są to globy podobne do Jowisza i Saturna, mówi profesor Scott Gaudy z Ohio State University. Znaleźliśmy zatem system taki jak nasz, ale w miniaturze. Odkrycie nie byłoby możliwe, gdyby nie praca polskich specjalistów z programu OGLE, Optical Gravitational Lensing Experiment, kierowanego przez profesora Andrzeja Udalskiego. To właśnie ten zespół odkrył, że obserwowana z Ziemi charakterystyczna zmiana jasności jednej z gwiazd może świadczyć o obecności układu planetarnego. Wykorzystanie tego zjawiska do odkrywania egzoplanet to polska specjalność. Koncepcję tę zaproponował nieżyjący już polski astrofizyk Bohdan Paczyński. Obserwacjami nieba pod kątem wykrywania zjawiska mikrosoczewkowania zajmuje się właśnie program OGLE. Efekty takie występują jednak rzadko. Patrząc w kierunku centrum galaktyki, wzmacniane jest w ten sposób światło zaledwie jednej gwiazdy na milion. Do tego zjawisko trwa krótko, co wymaga ciągłej obserwacji i pomiarów. Analizą danych zajął się profesor Gaudy. Jego zdaniem zakłócenia światła spowodowane były obecnością planety o masie zbliżonej do Saturna, a także drugiej podobnej do Jowisza. Pierwsza ma znajdować się w odległości około 4,6 dystansu Ziemia-Słońce od swojej gwiazdy, druga 2,3 tej odległości. Stosunki mas planet i gwiazdy centralnej, a także ich wzajemne położenie są niemal identyczne jak w Układzie Słonecznym. Jak podkreślają odkrywcy, jest to pierwszy system tak bardzo przypominający ten, w którym żyjemy. Możecie sobie mówić, że to szczęście, ale ja sądzę, że takie systemy są powszechne w galaktyce, mówi profesor Gaudy. Profesor Beaulieu z Paryża twierdzi, że jeśli dokonano odkrycia nowego Układu Słonecznego, to mniejsze jest teraz prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy w kosmosie sami. Tych układów słonecznych jest po prostu więcej. Może jest też w przestrzeni kosmicznej więcej planet podobnych do naszej planety Ziemi.
RFI, Radio France Internationale.
Stadion, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Paryż, a gdzie Dakar? Ano, teraz Paryż będzie w Buenos Aires, a Dakar też w Buenos Aires. Tyle, że z przesiadką Valparaiso w Chile. Czy to żart, że rajd Paryż-Dakar zostanie przeniesiony do Ameryki Południowej i wciąż będzie nosił tę samą nazwę, tak mocno osadzoną w realiach afrykańskich, mimo że kierowcy będą pokonywali bezdroża Chile i niesłychane wydmy Copiapapo, wysokie jak góry na pustyni Atacama? Nie, to żaden żart. Jak przekonuje szef firmy głównego organizatora największych imprez, tym Tour de France, Dakar, bo Paryż, gdzie z tej nazwy wypadł, stał się nazwą samą w sobie. To historia podobna do Electroluxa. To był pierwszy odkurzacz, jaki trafił na polski rynek. Właśnie firmy Electrolux i dlatego stał się nazwą własną. Na przykład w Łodzi mawiało się nie odkurzacz, ale Electrolux. Tak było z butami treningowymi, czyli popularnie zwanymi Adidasami, czy z rowerem wprowadzonym na polski rynek przez firmę Rowa. I to samo stało się ze słynnym rajdem przez piaski pustyni. Teraz jak ktoś powie Dakar, to nie chodzi o słynny rajd przez piaski Sahary, ani o stolicę Senegalu. Teraz jest to wartość sama w sobie, dlatego Dakar może biec bezdrożami Ameryki Południowej, co jest wynikiem zagrożenia ze strony terrorystów, ale co jednocześnie paradoksalnie pozwoli odsłonić nowe perspektywy. Tak twierdzi Patrice Clerc, szef firmy zajmującej się organizowaniem tak wielkich imprez jak Tour de France czy właśnie Paryż-Dakar. Patrice Clerc podkreśla, że słynny rajd przestał być tylko wyścigiem przez piaski afrykańskiej pustyni, ale z czasem wyskoczył z własnej skóry, prześcignął samego siebie i nagle wszyscy zrozumieli, że chodzi o coś więcej niż o wyścig. To lekcja solidarności uczestników tego rajdu, o którym wielu mówi ze wzruszeniem ramionami, twierdząc, że takich imprez w ogóle nie powinno się organizować, bo przecież nie ma roku, żeby ktoś nie złamał karku i nie stracił życia. Dakar to przygoda, ale także odkrycie i samego siebie, i przyrody. Kiedy okazało się, że tegoroczna impreza nie odbędzie się, wielu załamało ręce. Odezwały się głosy, że to koniec tej imprezy. Ale chodziło nie tylko o ogromne straty finansowe, bo przecież przygotowania, opłaty za uczestnictwo, sprzęt, to wszystko kosztuje duże pieniądze. Wielu zawodników nie kryło swego żalu. Teraz, gdy zapadła decyzja o zorganizowaniu Dakaru w Ameryce Południowej, najbardziej znane postacie tej imprezy twierdzą jednym głosem, że tęsknią za Afryką, że wyścig wśród afrykańskich wydm był doświadczeniem jedynym w swoim rodzaju, że dzięki temu pokochali Afrykę i pustynię. Jednak wszyscy jakby się umówili, powiadają jednym głosem, że to, co ich czeka, to nowe odkrycia. I nie chodzi tylko o pejzaż przerażającej w swych rozmiarach pustyni Atakama, ciągnącej się między wybrzeżami Oceanu Spokojnego a górami Domeiki, polskiego podróżnika i geografa. Chodzi także i o to, że Dakar potrzebował świeżego oddechu. Bezpieczne korytarze przez Afrykę stawały się coraz węższe, gdyż coraz bardziej rosło zagrożenie ze strony terrorystów, dla których tak bardzo nagłośniona medialnie impreza, jaką jest Paryż-Dakar, była łakomym kąskiem. Zaczęto narzekać, że mimo iż trasa biegnie po bezdrożach, to niektórzy zaczynają ją znać, jakby to były pola lizyjskie. Dakar potrzebował nowego spojrzenia i paradoksalnie, uciekając przed terrorystycznym niebezpieczeństwem, znalazł nowe otoczenie. Tak twierdzi wyśmienity motocyklista Stefan Peter Hansel. Takiego jest zdania zachwycony wydmami i pustynią w Chile inny legendarny uczestnik imprezy Jean-Louis Schlesser. Tak też twierdzi szef zespołu Mitsubishi Dominique Serie, który uważa, że dobrze się stało, iż Dakar zostanie w przyszłym roku przeniesiony na inny kontynent. W tym roku będzie już na to za późno, w związku z tym, aby nie zmarnować czasu, wysiłku i przygotowań i chociaż w pewnej części uratować włożone w to przedsięwzięcie pieniądze, rozegrany zostanie rajd w Europie Środkowej. Dakar w przyszłym roku wystartuje 3 stycznia z Buenos Aires, aby znad Atlantyku dotrzeć do Valparaiso w Chile i znad Pacyfiku powrócić nad Atlantyk, gdzie 18 stycznia zakończy się też w stolicy Argentyny. Przeniesienie rajdu do Ameryki Południowej wiąże się z licznymi utrudnieniami. Kalendarz imprez rajdowych jest mocno napięty, a do Argentyny trzeba wybrać się wcześniej. Do tej pory uczestnicy Paryż-Dakar spotykali się na kilka dni przed startem. Teraz, pod koniec listopada, na statki zostaną załadowane samochody, motocykle i ciężarówki startujące w rajdzie i wszystkie pojazdy ekip technicznych. Koszt przeprawy ponoszą organizatorzy, ze strony których jest to jeszcze jeden gest wobec uczestników. Przy zapisach w maju tego roku pierwszeństwo będą mieli ci, którzy stanęli na starcie w Lizbonie w styczniu, a którzy nie mogli wyruszyć w drogę ze względu na zagrożenia w Mauretanii. Także wpisowy utrzymany jest na poziomie z tego roku 2800 euro za samochód, 3,5 tysiąca za motocykl i od 4 do 6 tysięcy za ciężarówkę w zależności od jej typu. 10 tysięcy euro od osoby kosztuje udział w imprezie. Organizatorzy starają się także o konkurencyjne ceny lotnicze, bo przelot pokrywają uczestnicy. Wszystko to po to, aby w rajdzie w Ameryce Południowej udział brali nie tylko kierowcy z tej części świata, ale także Europejczycy, którzy dotychczas stanowili większość zawodników biorących udział w rajdzie przez afrykańskie piaski. Pod względem trudności przyszłoroczna impreza może okazać się bardziej wymagająca dla ludzi i ich maszyn. Plusem zorganizowania rajdu w Ameryce Południowej są bezpieczeństwo i wielka popularność sportu samochodowego w Argentynie, gdzie tylko piłka nożna cieszy się większym wzięciem, bo to już nie sport, ale szaleństwo narodowe. Także trasa nie jest spacerkiem przez argentyńskie pampasy. Trasa liczy 9 tysięcy kilometrów, z czego 6 tysięcy to odcinki specjalne. Kierowcy będą musieli przebyć najsuchszą pustynię na świecie, Atakamę. Antycyklony i lodowaty prąd Humboldta sprawiają, że nad Atakamą praktycznie nie pada deszcz. Według naukowców w tym rejonie nie notowano znaczących opadów między 1570 a 1971 rokiem, bo badania dotyczyły tego okresu. Według Brytyjczyków koryta rzek są wysuszone od 120 tysięcy lat. Atakama to niemal 181 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, więcej niż połowa powierzchni Polski. Pustynnego obszaru rozciągającego się na długości 1000 kilometrów między Andami a Pacyfikiem. Wydmy są wysokie jak góry, przy nich wydmy Sahary sprawiają wrażenie babek z piasku robionych przez dzieci na plaży. Piach, wulkaniczna lawa i ogromne wyschnięte słone jeziora. Do tego temperatura dochodząca do 50 stopni Celsjusza, wzniesienia przekraczające 6800 metrów, a kierowcom i motocyklistom przyjdzie się wspinać na ponad 3000 metrów. Czerwona, bezkresna pustynia. Są tacy, którzy twierdzą, że tak wygląda powierzchnia Marsa. Dakar wróci do Afryki, bo jak Patrice Clerc twierdzi, tam są korzenie rajdu, ale jak na razie zanosi się na wielkie emocje i odkrycie nowego lądu dla legendarnej imprezy na jej 30. urodziny.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout d'un roman.
Un cours de français par la littérature.
W dzisiejszej dziesiątej lekcji Molière, Le malade imaginaire. Jean-Baptiste Poquelin, znany jako Molière, urodził się w roku 1622. Będąc najstarszym synem królewskiego tapicera i pokojowca, mógł był po ojcu przejąć to stanowisko. Miał jednak zupełnie inne zainteresowania. Dość wcześnie poznaje niezwykłą, rozmiłowaną w teatrze rodzinę Béjart. Razem zakładają l'Illustre Théâtre, niebawem przekształcony w wędrowną trupę teatralną. Jean-Baptiste, aktor, przybiera pseudonim Molière, pod którym stanie się sławny. Przez wiele lat żyje z utalentowaną Madeleine Béjart. Po kilkunastu latach, powróciwszy do Paryża, już z reputacją dobrego aktora, Molière sam zaczyna pisać. Tworzy cieszącą się wielkim sukcesem postać sprytnego i kpiarskiego sługi Scapena. Wkrótce oczarowuje króla Ludwika XIV i cały dwór. Jego zespół otrzymuje siedzibę w Palais Royal. Jest u szczytu powodzenia. Żeni się wówczas z młodszą od siebie o 20 lat Armandą Béjart, siostrą Madeleine. Molière wciąż niestrudzenie pisze, lecz od roku 1666 król zakazuje wystawianie niektórych jego sztuk uznanych za nadmiernie krytyczne. Okres świetności ma się ku schyłkowi. W 1673 roku Molière gra tytułową rolę w Malade Imaginaire, chorym z urojenia. Podczas czwartej prezentacji tej sztuki powala go na scenie krwotok płucny. Po kilku godzinach umiera. Jego aktor, z profesji podlegający kościelnej anatemie, pochowany zostanie pośpiesznie nocą bez sakramentów. Kilka lat później król połączy dawną trupę Molière'a z konkurencyjnym zespołem z Pałacu Bourgogne, kładąc podwaliny najbardziej dziś prestiżowego teatru Francji, La Comédie Française. Tym aktem Ludwik XIV składa pośmiertny hołd wielkiemu człowiekowi teatru. Molière zawsze chętnie urozmaicał swoje sztuki muzyką i tańcem, lecz głównym orężem tego genialnego komediopisarza jest śmiech. Operuje nim mistrzowsko, by bez litości kpić z ludzkich przywar. Znakomitym tego przykładem są Les Précieuses Ridicules, uczone białogłowy. W L'École des Femmes, Szkole Żon, pierwszej swej wybitnej komedii, autor wprowadza wątek zdrady małżeńskiej, przy czym porusza kwestię wychowania i kształcenia kobiet. Następna sztuka, Le Tartuffe ou L'Imposteur, Tartuffe, wyśmiewa hipokryzję dewotów. Z tego względu po pięciu latach zabroniono dalszego jej wystawiania. Podobny los spotka kolejne dwa arcydzieła, w których Molière podejmuje kwestię prawdy i zakłamania. Don Juan i Le Misanthrope, Mizantrop. Zdaniem króla przedstawiają one rzeczywistość w nazbyt czarnych barwach. W komedii Le Malade Imaginaire, chory z urojenia, główny bohater, Argan, człowiek cieszący się w rzeczywistości znakomitym zdrowiem, wmawia sobie, że jest cierpiący. Utwierdza go w tym przekonaniu żona, Belina. W rozmowie, którą za chwilę usłyszycie, Argan użala się na bezczelność służącej, Toinette, Antosi, która śmie powątpiewać o jego dolegliwościach. Żona zaś, jak potrafi, podtrzymuje go na duchu.
Ah, ma femme, approchez.
Qu'avez-vous, mon pauvre mari?
Venez-vous-en ici, à mon secours.
Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils?
Mamie.
Mon ami.
On vient de me mettre en colère.
Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami?
Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais.
Ne vous passionnez donc point.
Elle m'a fait enrager, mamie.
Doucement, mon fils.
Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire.
Là, là, tout doux.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.
C'est une impertinente.
Vous savez, mon cœur, ce qui en est.
Oui, mon cœur, elle a eu tort.
M'amour, cette coquine-là me fera mourir.
Et là, et là.
Elle est cause de toute la bile que je fais.
Ne vous fâchez point tant.
W dzisiejszej lekcji usłyszeliśmy dialog ze sztuki Moliera Le Malade Imaginaire, chory z urojenia. Następnym razem poznamy bliżej sposoby wyrażania pociechy i skargi, jakimi posługują się rozmówcy w tej scenie.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
RFI présente
tout un roman,
un cours de français par la littérature.
Na ostatniej lekcji poznaliście komedię Moliera Le Malade Imaginaire, chory z urojenia, której fragmentu teraz ponownie wysłuchacie. Argan wmawia sobie chorobę i szuka wsparcia u żony, ona zaś nie szczędzi mu czułych słów.
Ah, ma femme, approchez.
Qu'avez-vous, mon pauvre mari?
Venez-vous-en ici, à mon secours.
Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils?
Mamie.
Mon ami.
On vient de me mettre en colère.
Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami?
Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais.
Ne vous passionnez donc point.
Elle m'a fait enrager, mamie.
Doucement, mon fils.
Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire.
Là, là, tout doux.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.
C'est une impertinente.
Vous savez, mon cœur, ce qui en est.
Oui, mon cœur, elle a eu tort.
M'amour, cette coquine-là me fera mourir.
Et là, et là.
Elle est cause de toute la bile que je fais.
Ne vous fâchez point tant.
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Pourquoi Argan se plaint-il?
Dlaczego Argan się skarży?
Parce que la servante Toinette a été insolente envers lui.
Que lui a-t-elle dit?
Cóż ona mu powiedziała?
Qu'il n'était pas malade.
Argan est-il vraiment malade?
Czy Argan naprawdę jest chory?
Non, c'est un malade imaginaire.
Est-ce que sa femme est gentille avec lui?
Czy żona jest dla niego miła?
Oui, elle est très gentille et très compréhensive.
Pourquoi?
Dlaczego?
parce qu'elle le flatte pour avoir son argent.
Ten dialog łatwo można zrozumieć, gdyż zdania, które małżonkowie wymieniają, są krótkie. Jednakże XVIII-wieczna forma niektórych wyrazów i zwrotów różni się od współczesnej. Kiedy Belina wchodzi na scenę, mąż tak oto prosi ją o pomoc.
Venez-vous-en ici à mon secours.
To wyszukane sformułowanie zawierające akcent natarczywości występuje tylko w tekstach z tamtej epoki. Dziś nie jest już używane. Obecnie powiemy znacznie prościej.
Venez à mon secours.
Podobnie jest z wypowiedzią Beliny.
Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils?
Dzisiaj powiemy.
Qu'est-ce qu'il y a?
Uskarżając się na służącą, Argan określa ją jako coquine oraz impertinente.
Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. C'est une impertinente.
Słowo coquine w rodzaju męskim coquin, szelma, miało naówczas konotację obelżywą i tak samo jak bandit, canaille, oznaczało osobę podłą, zdolną do występnych czynów. Posiadało więc silniejszą wymowę niż aktualnie, gdy jest stosowane wobec kogoś sprytnego, figlarnego. Mówi się do dziecka petit coquin. Inny również odcień posiadał wówczas przymiotnik impertinent. Określał człowieka butnego, którego zuchwałość idzie w parze z głupotą i był epitetem wysoce pogardliwym. Dziś natomiast impertinent zawiera oczywiście akcent krytyki, lecz znacznie osłabiony.
Cet adolescent est très impertinent avec ses professeurs.
Co znaczy, że młody człowiek jest arogancki wobec profesorów. Argan przedstawia żonie listę zarzutów wobec Antosi, Toinette.
Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire.
Wyrażenie elle a contrecarré, co znaczy sprzeciwiła się, w wyszukany sposób mówi to samo, co elle s'est opposée aux choses que je veux faire. Poza tym słyszymy, że Argan mówi une heure durant. Jest to szyk zdania bardziej literacki niż durant une heure, gdzie przyimek durant stoi przed rzeczownikiem. Potocznie jednak powiemy po prostu pendant une heure, przez godzinę.
Il m'a téléphoné de New York durant une heure.
Lub bardziej swojsko.
Il m'a téléphoné de New York pendant une heure.
W XVII wieku często w miejsce zaprzeczenia pa używano słowa point. Belina mówi:
Ne vous passionnez donc point.
Zamiast
Ne vous passionnez donc pas.
A także
Ne vous fâchez point.
Zamiast
Ne vous fâchez pas.
Również Argan stosuje tę konstrukcję.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.
Zamiast.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade.
To zdanie ma w jego ustach wydźwięk oskarżycielski. Argan, który uroił sobie, że jest chory, tak głęboko jest o tym przekonany, że każdą wątpliwość, a co gorsza zaprzeczenie, uważa za impertynencję. Zauważyliście oczywiście, że Belina jest hipokrytką. Użala się nad mężem, jak on sobie życzy, ale czułe słówka brzmią w jej ustach mało przekonująco.
Mon pauvre mari, mon petit-fils, pauvre petit-mari.
Jeżeli przymiotnik pauvre stoi przed rzeczownikiem, wyraża tkliwość i politowanie.
Ce pauvre enfant, il doit aller à l'école même le samedi matin. Mon pauvre ami, tu es tout mouillé.
Podobnie przymiotnik petit, użyty przed rzeczownikiem, ma odcień czułości i przywiązania. Zastępuje zdrobnienie.
Enfin de retour dans notre petite maison.
Joyeux anniversaire, ma petite maman.
Usłyszeliście rozmowę, w której występują ciepłe, serdeczne słowa i zwroty. Zależnie od sytuacji i tonu, jakim są wypowiadane, można nimi wyrazić zarówno czułość i pociechę, jak skargę.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.